Tomasz Misiak. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Wojciech Kozłowski, dyrektor Biura Wystaw Artystycznych, jest naszym gościem. Dzień dobry. Gość z inicjatywą, można było powiedzieć, nie jednoosobową, bo wieloosobową. Wyszliście panowie, pan dyrektor Muzeum Leszek Kania, pan dyrektor Instytutu Sztuk Wizualnych, profesor Czarkowski, z pomysłem, żeby uhonorować jednego, no kto wie, czy nie, śmiało można powiedzieć, z najważniejszych plastyków żyjących niegdyś w Zielonej Górze. Osobę absolutnie sławną, ale taką, która gdzieś dziś można byłoby powiedzieć, że w przestrzeni publicznej nie jest jakby szerokiemu ogółowi mieszkańców znana. Mowa o Marianie Szpakowskim.
Dzień dobry Państwu. Jeśli nas widzicie, to pozdrawiam. Ja mam radiową urodę, więc tak mam nadzieję, że Państwo wybaczą. A na poważnie, to jest właśnie w ten sposób, że zapominamy o tak zwanych lokalnych bohaterach bardzo często. Nie? Warto pamiętać, znaczy wszyscy to świetnie pamiętamy, że tworzymy to miasto od 1945 roku.
Czyli dla jednych długo, z drugiej strony można powiedzieć bardzo krótko.
No tak, ale właściwie od początku, nie? To jest trudno porównać tą sytuację z sytuacją takich miast, że tak powiem, w Polsce, czyli nie wiem, w dużych miastach czy w mniejszych miastach, gdzie się tradycja jakby
sięga setek
jest dużo
leci,
dłuższa. Nie? Od 1945 roku ciągniemy za sobą oczywiście te historie, które przywozili tu ludzie z różnych stron Polski i nie tylko Polski obecnej. To łatwo to zobaczyć na gruncie folkloru, gdzie jeszcze do niedawna te wszystkie tradycje się mocno mieszały i trudno mówić o jakiejś lokalności, no ale mamy na przykład Lubuski Zespół Pieśni i Tańca, który jest taką właśnie próbą stwarzania nowej tradycji, nie? Natomiast w obszarze kultury, czy w obszarze w ogóle, już nie mówię sztuki, ale w ogóle kultury, no to była dużo trudniejsza sytuacja z tego względu, że kiedyś, ja zawsze przytaczam taką anegdotę. Jan Muszyński, wieloletni dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej, taki jeden z takich autorytetów, jeśli chodzi o kwestie kultury w Zielonej Górze, powiedział kiedyś, że w latach 50., pod koniec lat 50. byłoby bardzo trudno rozegrać mecz piłkarski, żeby wszyscy uczestnicy mieli wyższe wykształcenie. Co pokazuje, że akurat ta sfera życia społecznego była chyba najtrudniejsza do budowania. Oczywiście to się jakoś tam wszystko bardzo dobrze poskładało. W końcu mamy uniwersytet, prawda?
No tak. Czasy też mieliśmy zupełnie inne, ale jednak
ta, jak to się brzydko mówi, substancja społeczna była bardzo specyficzna i artyści byli taką ewidentną forpocztą. Tym, co można by powiedzieć, było takim obszarem chęci wprowadzenia do życia społecznego czegoś więcej niż tylko takich kwestii podstawowych.
Ale mieli dosyć trudno, bo o artystach mówiono, że mogą stanowić pewnego rodzaju elitę intelektualną. No a w tamtych czasach intelektualiści mieli raczej podgórkę.
Różnie byli traktowani przez władzę, tak? To wszystko zależało od tego, jakie były ich relacje z władzą.
Niektórzy mieli świetnie.
Jarosław Iwaszkiewicz, wielki pisarz, ale jednocześnie świetnie radzący sobie z relacjami z władzą. W każdym razie Marian Szpakowski był takim człowiekiem, który jak sądzę bardzo istotną wagę przywiązywał do tego, żeby nie mieszkać na prowincji. O tak bym to określił. No bo to była taka specyficzna droga człowieka, który urodził się w bardzo małym mieście, potem z rodzicami mieszkał też w nie za dużych ośrodkach, ale na studiach wylądował w Krakowie.
I to już było coś.
Jakby na to nie spojrzeć, nawet w tych naprawdę ciężkich latach 50., no to wystarczy popatrzeć na zdjęcia. Wiadomo, no to było jedno z centrów życia kulturalnego Polski, jeśli nie najważniejsze w tym czasie, prawda? Powstał tam przekrój, miasto było niezrujnowane, działały wszystkie dotychczasowe instytucje, mimo tego, co się zdarzyło w czasie okupacji, no to jednak było bardzo istotne miasto dla polskiej kultury i w 54 roku chłopak, który ma 28 lat, ląduje w ląduje w Zielonej Górze, która, no co tu dużo mówić, wtedy w tym 54
roku... Jest dziurą kilkudziesięciotysięczną.
Była kilkudziesięciotysięczną prowincjonalnym miasteczkiem i oczywiście bardzo ładnym, bo niezburzonym, bardzo takim, można by powiedzieć, urokliwym jak do dzisiaj. Nie lubię tego słowa, ale być może ono jest tutaj właściwe.
Mogę wtrącić, bo przypomniała mi się od razu anegdota i to ona też trochę powiązana i z Krakowem, i z Zieloną Górą. Jeden z pierwszych sekretarzy, który objął władzę w Zielonej Górze, przyjechał do nas z Krakowa, tak się ładnie złożyło, i kiedy przyjechał na takim pierwszym spotkaniu z kolegami z partii, mówi: słuchajcie, na dobry początek załatwiłem wam most. Zbudujemy most w Zielonej Górze. Więc zapadła cisza na sali i w którymś momencie ktoś mówi towarzyszu sekretarzu: ale u nas nie ma rzeki. Mówi: jak? Nie ma rzeki? Niemożliwe, tak? No i to właśnie pokazywało to, jak z Krakowa można było spoglądać na kilkudziesięciotysięczną Zieloną Górę.
A ja myślę, że to była jeszcze dość dobra sytuacja, bo Szpakowski przyjechał tu z kolegami, z dwoma kolegami z roku, o ile dobrze pamiętam, między innymi z Kazimierzem Rojowskim, który został dłużej w Zielonej Górze i też współtworzył to środowisko, natomiast oni, no, byli już ludzie, którzy tutaj byli, był Marian Słocki, Witold Nowicki, Klemfelchnorowski już od roku mieszkał, więc było to takie miniaturowe środowisko, które zaczęło faktycznie bardzo intensywnie działać, żeby się nie nudzić, bo to jest bardzo ważne. W wieku 28 lat, czy w wieku 20 paru lat, kwestia tego, jak sobie będziemy rozwiązywać życie towarzyskie, jest równie istotna w stosunku do tej, jak będziemy rozwiązywać życie zawodowe. I dość szybko tutaj weszli w lokalne, dość szybko Szpakowski wszedł w lokalne środowisko. W ciągu paru lat został najpierw wiceprezesem, potem prezesem Związku Polskich Artystów Plastyków. To była taka główna i jedyna możliwość działania społecznego, jeśli chodzi o sztukę w wypadku, jeśli chodzi o artystów. I dość szybko zaczął odgrywać tutaj pierwsze skrzypce i w niecałe 10 lat po przyjeździe wymyślił im, no, nie sam, miał tutaj przyjaciół, kolegów, którzy mu w tym pomagali, ale też szukał pomocy na zewnątrz, co jest bardzo ważne. I w porozumieniu z między innymi z profesorem Starzyńskim, z Marianem Boguszem, wybitnym artystą, który wtedy był takim spiritus movens z bardzo wielu przedsięwzięć artystycznych, wpadli na pomysł, żeby stworzyć tutaj imprezę artystyczną, taką ogólnopolską, o dużej skali, żeby przyjechali artyści z zewnątrz, krytycy z zewnątrz, żeby się spotkać, w tym wypadku raz na dwa lata, chociaż w tym 63 roku pewnie nikt jeszcze nie wiedział, że to będzie miało jakiś przebieg dalszy, żeby po prostu podsumować dany czas, żeby pokazać, jak istotna jest sztuka awangardowa, i to jest niezwykłe, że to się udało. Oczywiście to nie ma co ukrywać.
Nie była to od razu jakaś wielka i spektakularna impreza.
Nie, to od razu była wielka i spektakularna impreza. Tak, to jest właśnie niesamowite, że w tym 63 roku, w takich jeszcze dość przaśnych warunkach, muzeum, przypomnijmy, przecież nie było tutaj jeszcze, bo nie było BWA. Ta impreza się jednak odbyła, znaczy nie było budynku, nawet nie było instytucji właściwie. Impreza się odbyła, na tyle dobrze poszło, że w 65 roku już w nowo zbudowanym budynku galerii i w kilku innych miejscach w mieście odbyła się ta impreza już na naprawdę dużą skalę, a trzecia impreza w 67 roku to była taka wystawa, którą po pierwsze do dzisiaj ona jest w historii polskiej sztuki bardzo uważnie wspominana, a po drugie pokazywała tendencje, które wtedy działy się na całym świecie. To jest bardzo interesujące. To między innymi dzięki temu, że muzeum było w przygotowaniu do pełnienia budynek, do nowej funkcji i artyści mogli tam tworzyć instalacje przestrzenne właściwie bez specjalnych ograniczeń, poza ograniczeniami materiałowymi. Więc to akurat była taka niezwykły w sumie przypadek, chociaż charakterystyczny dosyć dla tamtego czasu, ponieważ w wielu miastach, na przykład w Elblągu, na przykład w Puławach, no Puławy to centralna Polska, ale w Osiekach, czyli blisko Koszalina, odbywały się różnego rodzaju imprezy związane właśnie ze sztukami plastycznymi, które oprócz tego, że pokazywały istotność awangardy, istotność tej sztuki, która starała się eksplorować zupełnie nowe obszary często, oprócz tego jeszcze, no oczywiście miało to pewien wymiar polityczny, to trudno od tego uciec. Nie? Z drugiej strony, no Szpakowski uczestnicząc w strukturach władzy, jednocześnie potrafił zachować dużą, jak to się mówi, odrębność, dużą samodzielność wobec tych konieczności, które tam się no, niestety zdarzały.
Nigdy to prace, nie... które tworzył, może też przez to, że nie były podawane tak zawsze wprost, łatwiej można było obronić przed tymi wszystkimi, którzy mogliby mieć pretensje, że są one jakoś upolitycznione.
Warto pamiętać, że w Polsce, jeśli chodzi o obszar kultury, to w warstwie formalnej artyści nie byli ograniczeni tak jak w innych krajach bloku. To znaczy można było robić wszystko, poza oczywiście kwestiami w warstwie treściowej, czyli godzenie w sojusze, tam, że Związek Radziecki, że partia. To oczywiście absolutnie nie wchodziło w grę, żadna cenzura by tego nie przypuściła. Natomiast jeśli chodzi o formę, tu nie było ograniczeń. To w Bułgarii sobie Marian Szpakowski by tak nie pomalował. Nie uwłaczając oczywiście temu pięknemu krajowi. Mówię o kwestiach politycznych i historycznych. W każdym razie bardzo ważne jest tutaj, że Szpakowski też pełniąc przez prawie 10 lat funkcję plastyka miejskiego, przywiązywał niezmiernie istotną wagę do estetyki przestrzeni publicznej. Był w tym, powiedziałbym, pionierem. To, co on mówił o tym, co, jak powinno wyglądać miasto, jak powinno funkcjonować miasto, jaka jest rola artysty w przestrzeni publicznej, to zdecydowanie, jeśli nie wyprzedzało epokę, no bo wtedy już oczywiście takie, no wiadomo było, że to jest bardzo istotna kwestia estetyka przestrzeni publicznej.
To już było dobre parę lat
po wojnie. Tak, ale mówię też o obszarze poszukiwań artystycznych. Ale no, on miał taką ambicję, żeby wpływać na to jednak bezpośrednio. No, istniała wtedy funkcja plastyka miejskiego, czyli takiego człowieka, który odpowiadał za estetykę przestrzeni, przynajmniej centrum. Nie? Więc on też bardzo, ja czytałem jakiś czas temu, żeby się przygotować w ogóle do tej całej sytuacji, przypominałem sobie różnego rodzaju wywiady, które się pojawiały czasem w prasie w tamtych czasach i on bardzo mocno mówił, bardzo zdecydowanie mówił o tym, że Stare Miasto jest ważną częścią miasta, że trzeba je uaktywniać, że ważna jest kwestia estetyki wystaw sklepowych, że istotną rzeczą są ładne i funkcjonalne place zabaw dla dzieci i tak dalej.
Ale właściwie... był też człowiekiem, który liznął trochę zachodu, tak?
Chociażby, zdecydowanie, tak.
Z powodu wizyt w Anglii, tak. No więc napatrzył się na to, jak to może być zbudowane porządnie.
Myślę, że to jest bardzo ważne. Tak. On bywał w Anglii, bo tam mieszkał jego ojciec, ale też bywał w Szwajcarii, bo tam miał swoich kolekcjonerów, przyjaciół, artystów, tam miał galerię, z którą współpracował. Szwajcaria to jest w ogóle taki przykład tego, jak to wszystko można rozwiązywać. Tak, to co pan powiedział jest bardzo istotne, że jakby brał dobre wzorce też, nie? I co najgorsze, tak mi się wydaje, tak jak dzisiaj patrzę na to, że jednak w wielu przypadkach ciągle jeszcze to, co by chciał, nie zostało spełnione. Taką najstraszniejszą rzeczą, która się przytrafiła, jest to, ja napisałem taki krótki artykuł niedawno do jednej z zielonogórskich gazet i pomyliłem się w tym artykule, bo taki seledynowy, potworny budynek, w którym który jest przy ulicy Wyspiańskiego. Ja nie zawaham się tego powiedzieć, na razie jeśli mnie słuchają teraz mieszkańcy tego budynku, to mogę to powtórzyć. Potworny kolor seledynowy, który jest na tym budynku, jest na budynku, w którym mieszkał Marian Szpakowski i miał pracownię. No to jest jakby taki trochę symbol tego, że nawet najlepsze intencje czasem nie trafiają na podatny grunt. Ale oczywiście to jest długa, to jest kwestia, to jest dłuższa historia, prawda? Jak wyglądają relacje pomiędzy artystami, a pomiędzy całą przestrzenią społeczną. Mi się wydaje, że jedna z tych rzeczy, które się Szpakowskiemu udały, to, że po jego śmierci, a przypomnijmy, i to dla mnie też jest istotne, on umarł w wieku raptem 57 lat. Dzisiaj to jest późny wiek średni, prawda? Tak. Wtedy też nie był to wiek starczy, ale generalnie, jak sobie tak pomyślimy o tych wszystkich ludziach, którzy tworzyli tą naszą przestrzeń, Klemie Felchnerowskim, który był jeszcze młodszy, jak umarł, to tak mi się wydaje, że właśnie myślimy o nich jako o szacownych starcach, a to byli jednak ludzie, którzy mieli, no...
W wieku, jakby no
byli, też
to.
Mieli wtedy, kiedy robili swoje najciekawsze rzeczy, byli ludźmi młodymi po prostu. No, Szpakowski wymyślił to Złote Grono, jak miał raptem 37 lat. No był takim... Był w najlepszym, powiedziałbym, wieku, nie? Był po prostu dynamiczny, dynamicznym, młodym człowiekiem, chociaż proszę, należy pamiętać, że był dotknięty skoliozą, bardzo, bardzo poważną, która go w gruncie rzeczy zabiła. Ale był człowiekiem pełnym życia, nie takim, który, po którym zostało mnóstwo anegdot, jak po Klemie Felchnerowskim, to się tak trochę przeciwstawia.
Chociaż nie wykluczono, że spotykali się tam, gdzie się te anegdoty rodziły. Tak?
Nie, no to się na pewno spotykali, ale Szpakowski nie, może był trochę mniej aktywny życiowo w sferze,
że tak powiem, siedział przy
wieczornym,
stoliku Klema,
tak? Wieczornym, tak. Tak, tak, to Klem Felchnerowski miał swój stolik w knajpie, a Szpakowski, z tego co wiem, to nie. Ale to jest tutaj może mniej ważne w relacji do tego, że po śmierci Szpakowskiego Zenon Paulus i Zbigniew Szymaniak bardzo szybko podjęli dzieło Szpakowskiego, bo w 1985 roku pojawiła się nowa impreza, już nie Złote Grono, bo były takie pomysły, żeby reaktywować Złote Grono, ale pojawiło się Biennale Sztuki Nowej. I to była wielka impreza, prawie 100 artystów, wiele miejsc w Zielonej Górze. Jakby kontynuacja takiej idei, że poprzez sztukę, poprzez kulturę można nadać temu miastu jego taki charakter odrębny od wielu innych miast. Tej wielkości, zdecydowanie odrębny. No a potem od lat 90. Instytut wtedy Sztuk Pięknych, dziś, czy tych nazw było kilka, dzisiaj Instytut Sztuk Wizualnych. Czyli jakby takie, no moim zdaniem ukoronowanie jednak takiego myślenia o tym, że przez sztukę można naznaczać miasto pozytywnie. Nie? Mamy fantastycznych absolwentów, mamy doskonałych studentów, mamy pracowników, którzy są również ważnymi artystami, nie tylko w skali Zielonej Góry. I to mi się wydaje takim późnym dziedzictwem Szpakowskiego i tym, co można by powiedzieć, że mu się udało. Takie umieszczenie sztuk wizualnych jako bardzo istotnego elementu tożsamości miasta.
To ja teraz powiem, co panom się udało, wywołując dyskusję na temat tego. W sumie nie powiedzieliśmy o tym, może nie wybrzmiało, że jest inicjatywa, aby nowo powstałe rondo na tak zwanej trasie aglomeracyjnej nazwać imieniem właśnie Mariana Szpakowskiego. Ale co wam się udało? Wam się udało zainteresować tym tematem radnych. Na początku była to dwójka radnych, pan Łatwiński i pan Binek, którzy podpisali się pod projektem uchwały, żeby nadać jej ten taki prawny tok. Dwa podpisy są konieczne. Ale już wczoraj słyszałem, że gorącym orędownikiem jest na przykład radny Machalica.
Tak, radny Machalica już też od samego początku.
Rozmawiając z radnymi, słucham kolejnych głosów, mówią, świetny pomysł, tak? Bezdyskusyjny, niekontrowersyjny, a przy okazji taki, który właśnie premiuje tego lokalnego bohatera, o którym wiele osób, no nie bójmy się tego powiedzieć, nie słyszało, tak, bo nie musiało słyszeć na przykład.
Tak, tak, ja się cieszę, że to tak wyszło, że to też padło na podatny grunt w sensie Rady Miasta, no bo to jest warunek sine qua non sukcesu, co tu dużo mówić.
Chociaż w Radzie Miasta ciężko się rozmawia na temat nazw ulic, wszystkie sesje w tym temacie są zazwyczaj bardzo burzliwe i tam padają różne dziwne
domyślam
pomysły.
Ale wydaje mi się, że tutaj, no wiadomo, jeśli mówimy, że coś jest bezdyskusyjne, to też milcząco zakładamy, że ta dyskusja jest gdzieś tam jednak możliwa, nie? Wcale bym się nie zdziwił. Natomiast, no tak mi się wydaje, że bezdyskusyjna w tym znaczeniu, że Marian Szpakowski był człowiekiem, który ostatnie 30 lat swojego życia po przyjeździe ze studiów jednak zdecydowanie poświęcił na nasze miasto. To była taka praca, która z jednej strony oczywiście była własną pracą twórczą, było w tym wiele dbałości o to, żeby się nie zatrzymywać w drążeniu tego, co dla niego było najistotniejsze artystycznie, ale też bardzo istotną rolę przywiązywał do swojej roli organizatora, do tego, żeby to miasto po prostu było dobrym miejscem do życia, pod każdym względem, nie tylko tej przestrzeni estetyki zewnętrznej, ale też no właśnie tworzenia takiej przestrzeni intelektualnej. Tak, no to zdecydowanie. I myślę, że chociażby z tego względu ta pamięć mu się, czy przypominanie o jego pracy mu się należy, jeśli w ogóle cokolwiek się komukolwiek należy. No ale załóżmy, że jako społeczeństwo powinniśmy premiować takie postawy prospołeczne.
A jak mówimy o organizacji przestrzeni, to bardzo mi się podobało to, co panowie też podkreśliliście podczas konferencji zorganizowanej w Biurze Wystaw Artystycznych, że sytuacja może ułożyć się tak, że oto z ronda Klema jedziemy na rondo Szpakowskiego i w drugą stronę przez rondo Szpakowskiego jedziemy do ronda Klema. Tak. To jest pewnego rodzaju forma organizacji przestrzeni.
Dokładnie tak. To jest to, co co podkreślamy w tym znaczeniu, że buduje to też pewną, no, taką opowieść o tym, czym była akurat ta przestrzeń, czy czym jest ta przestrzeń, czyli sztuki plastyczne, wizualne w naszym mieście. Jak one w istotny sposób jednak wpłynęły na obszar kultury. Ja tak mówię w istotny sposób i tak dalej. Wiadomo, że to jest kwestia też nie, która się tak niełatwo przedostaje do tak zwanej opinii publicznej, bo są, jak to się mówi, ważniejsze rzeczy. Ale w tym znaczeniu, jeśli myślimy o tym, jak kultura współtworzy miasto, no to to jest ładny przykład tego, jak można o tym opowiadać. Jak można stworzyć taką właśnie historyjkę, która jest częścią większej całości.
Bo niestety, albo niestety tak się składa, że kiedy padł pomysł, żeby jedno z rond w Zielonej Górze nazwać imieniem Andrzeja Chuszczy i jeszcze uświetnić je rzeźbą Andrzeja Chuszczy, to właściwie wszyscy Zielonogórzanie przynajmniej raz w życiu słyszeli nazwisko Andrzej Chuszcza, nawet jeśli nie chodzili na stadion, nie interesowali się sportem. To nazwisko gdzieś funkcjonowało. Ze Szpakowskim byłoby trudniej.
No. Nie, no jasne,
co tu dużo mówić, tak?
Jasne, to jest oczywiście zupełnie inny
obszar. Ja nie wartościuję w żaden sposób.
Tak, no ja też nie wartościuję. Pan Andrzej jest fantastycznym człowiekiem.
Absolutnie, to jest zasłużonym dla miasta.
Nie tylko świetnym sportowcem, ale też fantastycznym człowiekiem. No, takim przykładem kogoś, kto płynnie godzi jakości we wszystkich obszarach swojego życia. Godna naśladowania, czy po prostu upamiętnienia, już abstrahując od innych kwestii. Natomiast w wypadku artystów, no to jest różnie. No, niełatwo się przedostaje często bywa tak, że się niełatwo przedostają do opinii publicznej. Zwłaszcza historycznie, no to jest 35 lat od śmierci Szpakowskiego, nie? To jest długo. Jest tablica przy muzeum, okej, okay. Są jakieś okolicznościowe teksty, bardzo jest na przykład trochę rzadko przypominany, ale bardzo ciekawy tekst Mirosława Kuleby, który był jego sąsiadem, więc może trochę więcej mógł powiedzieć o artyście.
No jest kolekcja dzieł w muzeum.
Tak, jest kolekcja dzieł w muzeum, są kolekcje, są obrazy rozrzucone po całej Polsce, bo on jest w kolekcjach różnych, w Muzeum Narodowym w Warszawie, jest w kilku ważnych muzeach w Polsce i w kolekcjach prywatnych. To tak, ale z drugiej strony te lata, które minęły i ten, no jakby to przy okazji przytrafiła się transformacja ustrojowa i ten, jakby to powiedzieć, no jednak drugoplanowa rola sztuki we współczesności, bo co tu dużo mówić, poza jakimiś takimi medialnymi zdarzeniami, to jest ta część kultury, która jest na ostatnim miejscu, jeśli chodzi. No sam fakt, że ja tu jestem pierwszy raz Państwa od bardzo dawna.
A my jesteśmy tu od niedawna, nie. Możemy powiedzieć w ten sposób, woli usprawiedliwienia. No, mimo, że jesteśmy po sąsiedztwie.
No to była taka delikatna,
będziemy mieli
delikatna uwaga, ale to dotyczy w ogóle wszystkich mediów od dłuższego czasu, więc ja się nie absolutnie nie to, żebym miał pretensje do państwa.
I nie, żeby wyłafią, nie szerokim łukiem.
Tak, tylko mówię o takim jakimś ogólnym nastroju. Nie to, żebym się skarżył, bo to jest, jakby to powiedzieć, znak czasu. Przestrzeń kultury jest w bardzo specyficzny sposób w tej chwili kształtowana przez media, w sensie internetu, i to jest rzecz, którą jakby musimy się nie tyle pogodzić, co musimy ją kreatywnie współtworzyć.
A to jak trochę uciekliśmy od Szpakowskiego, ale może nie do końca. W Zielonej Górze w ostatnim czasie powstało wiele pomników. Mhm. I powstają kolejne. Różnego rodzaju. Przez lata jakoś tak nie mieliśmy tutaj rozbuchanej pomnikiady, natomiast teraz tak się wydarzyło. Mamy artystów, zresztą bardzo zdolnych w Zielonej Górze, którzy tworzą. I nie mówię o bachusikach, tak? Tylko mówię o większych rzeźbach. I za moment, znowu po sąsiedzku, na tak zwanym placu teatralnym, plac Matejki, też będziemy mieli instalację. Był konkurs i panu się nie podobał projekt.
Mogę się właśnie wypowiadać?
Właśnie chciałbym, żeby się pan wypowiedział, bo no to tak zawsze jest, że sztuka budzi różne emocje.
Ja powiem coś, co jest bardzo niepopularne w tej chwili w Zielonej Górze, ale ja uważam, że jednak powinniśmy tutaj wpuścić artystów z zewnątrz troszeczkę. Też nie dlatego, że nasi są gorsi, tylko dlatego, żeby istniało coś takiego jak pewien rodzaj wzajemnego oddziaływania na siebie.
Wiesz, że ci nasi lokalni mówią często tak, że kiedy wychodzą z jakimś własnym projektem, załóżmy konkursowym, ogłoszonym gdzieś na drugim końcu Polski, to jest im łatwiej niż tutaj? Mimo wszystko?
Co ja mam na to powiedzieć? No, wydaje mi się to dość oczywiste, że to już dzisiaj nie może być tak, że wszystko robimy... No dobra, ja jakby nie chcę rozwijać tego tematu. W każdym razie, gdybyśmy mieli wrócić... Nie, to jest zupełnie inna sprawa. To ja właściwie wolałbym o tym nie mówić. To są ci artyści, którzy stanęli do tego konkursu, to są artyści, których ja znam, których twórczość bardzo cenię, wszystkich trzech. I z drugiej strony jednak, no, jakby to powiedzieć, to jest temat i to jest kwestia, która z jednej strony zasługuje na jakby zupełnie inną, znaczy zasługuje na bardzo pilną uwagę, no a z drugiej strony, no ja się domyślam, że to nie jest łatwe, nie? To jest wszystko splot okoliczności i pewna kwestia, która jest w ogóle szersza.
Że przy okazji tego konkursu też na samym początku, kiedy on startował, padło takie stwierdzenie: spróbujcie stworzyć coś, co nie będzie jakoś ingerować mocno w przestrzeń, ale nie będzie też typowym Piłsudskim na kasztance, no, tak? Żeby to nie było takie łopatologiczne.
Powiem panu tak, po prostu to, że ktoś jest dobrym rzeźbiarzem, to nie oznacza, że może sobie dobrze poradzić z tego typu zadaniem, które wymaga
to nie
było łatwe, które też wymaga myślenia o przestrzeni i wymaga takiego bardzo uważnego myślenia o tym, czym jest otoczenie takiego pomnika i czym jest relacja ludzi, którzy będą w jego otoczeniu i przy nim przebywać. To jest mocno, ja nie mówię, że to jest nierealne, ale no po prostu to dotyka w ogóle bardzo szerokiej kwestii tego, czym, jak te nasze rzeźby wyglądają i czym one są. Igor Myszkiewicz tutaj opracował rzecz nie do przecenienia. To jest rzecz, za którą powinniśmy też być mu bardzo wdzięczni. Mianowicie taką książkę o rzeźbach i pomnikach w przestrzeni publicznej. Ona pokazuje, jak mimo tych wszystkich deklaracji, Złote Grono, Biennale Sztuki Nowej, spotkania rzeźbiarskie, to była też taka bardzo cenna inicjatywa, po której akurat trochę rzeczy zostało. Jak mimo wszystko, raz, że w ogóle nie przez lata, one są bardzo zaniedbane, te rzeźby, to jest jedno, bo nie ma chyba systemowej opieki nad tym i to jakbym jestem w stanie głośno powiedzieć, nie będę się tego wstydził, ale warto by o tym pomyśleć. A druga kwestia jest taka, że jest ich stosunkowo mało i myślę, że nie chodzi o to, żeby zasypać nimi miasto, ale że dobrze by było, żeby one były wyczute i żeby były po coś, żeby były też idiotoodporne, bo to jest bardzo ważne, i żeby podkreślały tą kwestię, to się nam akurat nie udało, żeby podkreślały tą kwestię, jak tutaj sztuki wizualne w tym mieście są ważne. Okazuje się, że tego na zewnątrz nie widać.
A kiedy je się naprawia, to też trzeba myśleć o tym, jak się je naprawia i doprowadza do stanu używalności, bo mówił pan o Seledynowym domu na Wyspiańskiego, a ja od razu myślę o Seledynowej rzeźbie, która zrobiła się Seledynowa na Wzgórzu Winy. Za jakiś czas
to pewnie pokryje
się mchem, bo mech to też modne u nas, ale jak nie porośnie odrobinę tą rzeźbę, to pewnie będzie dużo ładnie wyglądała. Panie Wojciechu, dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
Przypomnijmy, Marian Szpakowski
i Wojciech Kozłowski.